Ok. W takim razie, na czym skończyliśmy? Z tego, co pamiętam, to na tym, że Judasz wychodzi, tak? I Judasz wychodzi. Idzie do arcykapłanów, tak? I o tym mówi Ewangelia Jana tylko. Dobrze mówię? Inne Ewangelii nie wspominają, że Judasz wychodzi. Judasz mówi, że poszedł, ale że wychodzi, w którym momencie, mówi tylko Ewangelia Jana. Jana 13:30 mówi, że Judasz wyszedł i to była noc. Czyli było ciemno całkowicie. To była noc. Okej. Jezus dalej rozmawia z uczniami. Tak? Jezus dalej rozmawia z uczniami. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 13 rozdział. Bo tam mamy najwięcej opisane o tym, ponieważ Ewangelia Mateusza, zaraz niech ja sprawdzę, Jezus, Ewangelia Mateusza skupia się na tym, że Jezus połamał chleb, potem wypił wino i oni wyszli wtedy. Już ja, Mateusz o niczym nie pisze. Jak gdyby ostatnim punktem kulminacyjnym wieczerzy jest złamanie chleba, które jest ciałem Jezusa, i wypicie wina, które jest jego krwią. Tak mówi Jezus, tak? I wychodzą po odśpiewaniu hymnu. Tak mówi Mateusz. Marek mówi mniej więcej tak samo. Potem wziął kielich. Zaprawdę powiadam wam, nie będę pił odtąd owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę Oliwną. Dokładnie tak samo. Więc nie mamy opisane, co się działo między w zasadzie złamaniem chleba, a wypiciem wina. Bo wiemy już, przeczytaliśmy w tamtym tygodniu, że wino Pan Jezus dał do wypicia w kielichu po wieczerzy, kiedy już skończyli jeść. I to jest już jasne, klarowne, bo jest napisane wprost, czarno na białym. Mówię o tym zarówno Paweł, który osobiście od Jezusa dostał, i Łukasz wspomina o tym bardzo wyraźnie, że po wieczerzy kielich był. Więc jeśli czytamy pozostałe Ewangelie, to nie możemy ich traktować, że tu było inaczej, tylko że po prostu pozostali ewangeliści, Mateusz i Marek, nie wspominają o tym, że była przerwa między tymi wydarzeniami. Oni się skupiają na, jak gdyby na tym jako całości, bo łamanie chleba i picie wina było całą, jak gdyby to była taka ta wspominanie śmierci pańskiej, o czym Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę.
Więc jak gdyby... Kielich Nowego Przymierza.
Tak, tak? Kielich Nowego Przymierza. Mhm. Więc kiedy, zobaczcie, Jana teraz, idziemy do Jana, bo musimy pójść do Jana, do rozdziału 13. I tu mamy sytuację po tym, jak już się Jan dowiedział, że Judasz jest zdrajcą, bo Jezus mu to powiedział, pokazał mu wręcz, bo umoczył kawałek chleba i dał Judaszowi. Mówi, ten, któremu ja dam. I Jan patrzył na to, jak Jezus to robi, więc Jan doskonale wiedział, kto jest zdrajcą. Tylko nie wiedział, na czym ta zdrada polega. Na czym to ma być. On nie, to, że Jan wiedział o tym, ale nie czytamy nigdzie, że on rozumiał, że Jezusa ukrzyżują. Oni tego nie rozumieli. Ale wiedział, że Judasz jest zdrajcą. Na czym ta dokładnie zdrada miała polegać, jeszcze nie do końca oni rozumieli, bo Jezus nie wdawał się w szczegóły. Przynajmniej nie czytamy o tym w opisie. Więc jak gdyby nie można też tekstu wycytywać więcej. Jan wiedział, że Judasz jest zdrajcą, ale na czym, jak polegała zdrada, co było w głowie Judasza, że już że on sprzedał Jezusa za 30 srebrników, tego nikt nie wiedział oprócz Jezusa. Dopiero potem się dowiedzieli. Więc Jan nie znał szczegółów, tylko wiedział, że to jest ten, który wyda Jezusa. Jak, co, gdzie? Tego Jezus im nie powiedział. Mówił o swoim ukrzyżowaniu, ale oni tego nie rozumieli. Więc Jezus, zobaczcie, mamy tutaj 13 rozdział. I teraz Judasz wychodzi. Zobaczcie, od 28 do 38 wersetu, zobaczcie. Od 28 do 38 wersetu. Może niech ktoś przeczyta. Bo Judasz wychodzi, tak? Kto by chciał przeczytać te 10 wersetów? Proszę.
Żaden jednak z obecnych przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział. A ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział, dla tych, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał Bogu. Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, Jezus powiedział, teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to też Bóg uwielbi sam sobie i tak wkrótce go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Zapytał Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział. Dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu, Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. Jezus mu odpowiedział, swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kogoś zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.
Okej, okay. I teraz zobaczcie. Judasz wychodzi i kiedy Judasz wyszedł, Jezus zaczyna mówić o pewnych rzeczach. Mówi o czym? O miłości, tak? Mówi, że daje nowe przykazanie. A Piotr na czym się skupia? Zobaczcie, pytając go. Czy on mówi, Panie, o jakiej miłości mówisz? Dokąd idziesz? To Piotrowi utkwiło w głowie, że Jezus dokąd idzie, mówi im coś i oni za chwilę z nim nie będą. I Piotr mówi, dokąd idziesz? I co ma miejsce wtedy? Zobaczcie. Kolejna deklaracja Piotra. I tak się zastanawialiśmy, czy były dwie, czy trzy deklaracje Piotra. Moim zdaniem wychodzi na to, że to była druga. Że teraz mamy, oni jeszcze są w tym pomieszczeniu. Wieczerza de facto się kończy. I jeszcze jest ta rozmowa, już po wyjściu Judasza. Bo czytamy, że wyszedł i kiedy on wyszedł, to wtedy Jezus powiedział, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy. Czyli jak gdyby to jest kolejność wydarzeń. Zgadza się? Patrzcie w tekst. I wtedy w tym właśnie czasie Piotr kolejny raz deklaruje się ze swoją wiernością Jezusowi. Więc możemy zapisać, że gdy Judasz wyszedł, Jezus rozmawiając z uczniami, kolejny raz mówi Piotrowi, że on się go zaprze, bo Piotr się deklaruje z swoją wiernością, tak? I o tym mówi właśnie ten cały fragment, od 28 do 38 wersetu. Już zapisaliście? I teraz co jest bardzo ważne, że Jezus mówi dalej, żeby się nie bali. Zobaczcie, cały 14 werset, rozdział, pamiętacie go, przecież no to są znane miejsca. Jezus mówi o tym, że pośle pocieszyciela i mówi, żeby się nie bali. Cały rozdział w zasadzie jest o tym. I mówi, że on odchodzi, ale pośle pocieszyciela, czyli cały czas jak gdyby kontynuuje ten sam temat, że on odchodzi. Zgadza się? Zobaczcie. I kończy 31 werset, wstańcie, pójdźmy stąd. Więc Jezus dalej rozmawia z uczniami i moim zdaniem oni za chwilę wychodzą już. Po tej rozmowie wychodzą, bo tak, wyjdźmy stąd i teraz mamy kolejny fragment, 18 rozdział, że to powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami nad potok Cedron. Zobaczcie 18:1. Tak jak gdyby można to zinterpretować na dwa sposoby. że Jezus mówi pójdźmy stąd, ale wciąż siedzą, jeszcze Jezus im tam mówi, w końcu wychodzą po tym wszystkim, albo wychodzą, tak? I w czasie drogi dzieją się wydarzenia z rozdziału 15, 16 i 17 i kiedy docierają nad potok Cedron, to oni już tam są. Tak? Bo oni mogli wyjść, bo oni wyszli na Górę Oliwną. Z Jerozolimy na Górę Oliwną jest jakiś tam czas się idzie, tak? Nie wiem dokładnie ile, ale pewnie no z pół godziny tam się szło. Cyrka, no nie wiem. Ania, ile się idzie z Jerozolimy na Górę Oliwną, no? No ile? 20 minut, pół godziny? No cyrka, no to mogli gdzieś się zatrzymać po drodze, no i dalej i w końcu przyszli nad potok Cedron, tak? Wyszli nad ten potok Cedron. Więc moim zdaniem to jednak ma miejsce i potem zaraz pokażę wam to w innych miejscach. Wydaje mi się, że to już ma miejsce, kiedy oni maszerują. Tam idą. Więc Jezus wtedy mówi im to. Natomiast co jest ważne, musimy gdzieś umiejscowić wino. I moim zdaniem wino ma miejsce mniej więcej w tym czasie, po tej rozmowie z Piotrem, kiedy Jezus im mówi, żeby się nie bali, tak? Bo to już jest po wieczerzy. To są ostatnie mowy Jezusa przed wyjściem. I wtedy moim zdaniem ma miejsce ten kielich, ta czynność, kiedy Jezus bierze kielich, błogosławi, daje i mówi, pijcie, to jest krew nowego przymierza. To ma mniej więcej w tym samym czasie, w którym jest opisany 14 rozdział. I ten 13 końcówka. Mniej więcej w tym czasie. Nie będziemy szczegółowo mówić, w którym momencie. O, do takich szczegółów już nie będziemy dzisiaj wchodzić. Ale to ma miejsce w tym czasie, kiedy Judasz wyszedł, kiedy Jezus im mówi o miłości, że odchodzi i teraz Jan nie wspomina o kielichu. Ale my wróćmy do Ewangelii Łukasza.
To było na pewno przed odśpiewaniem.
Tak, to było przed wyjściem samym. Mamy tutaj fragment w 22 rozdziale, zobaczcie. Łukasza, 22:20. Tak, ten werset.
Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
I weź to samo przeczytaj w Mateusza i w Marka. O tym samym.
XIV rozdział, 23 werset. Mhm. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa.
Dobrze. I te w Mateusza jeszcze.
Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na opuszczenie grzechów.
I dalej?
Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca Mego.
Czy tu jest napisane, że Jezus pił ten kielich?
Nie, że
dał im do picia, a sam co powiedział? To, co na początku wieczerzy, kiedy był kielich, że nie będę już odtąd pił. Więc Jezus nie pił tego kielicha. To też jest moim zdaniem ważne, bo dla mnie ten tekst mówi, że Jezus nie pił tego. Że oni tak.
Na pewno nie mówi, że bezpośrednio, że pił.
Tak, ale te słowa, powiadam wam, że nie będę pił odtąd z owocu winorośli, dając im kielich, tak? I wcześniej, kiedy otrzymał kielich i dawał, też mówi, że nie będę pił, rozdzielcie go między siebie. Powtarza te same słowa, czyli ta fraza, powiadam, że nie będę odtąd pił, ma miejsce, kiedy Jezus mówi, nie, rozdzielcie go między siebie. Mówi, nie będę odtąd pił. I tu ta sama fraza musi się odnosić do tego samego, moim zdaniem. No to jest logiczne. Jeżeli tam Jezus mówi, rozdzielcie go między siebie, on przyjął ten kielich, ale mówi, rozdzielcie go między siebie, bo ja nie będę odtąd pił z owocu winorośli. A teraz bierze kielich, już nie przyjmuje go, tylko inne słowo, tak jak mówiliśmy, i mówi co? To jest krew moja, nowego przymierza, A te, albo mówi w innym miejscu, że ten kielich to jest, to jest, to jest nowe przymierze we krwi mojej, tak? Wiadomo, że kielich sam nie jest przymierzem, to jest naczynie. Więc jest, to jest pewna metafora, tak? Że ten kielich jest symbolem nowego przymierza i te wino jest symbolem, to jest krew, symbolizuje krew, tak? Bo wino nie jest krwią, a kielich nie jest przymierzem. Więc wiadomo, że Jezus mówi metaforycznie o tym. Daje im ten kielich i tekst nie mówi, żeby pił. To najbezpieczniej jest napisać. Natomiast moim zdaniem, rozważcie to, jeżeli macie już wcześniej przestudiowane, Jezus używa tych samych słów, że nie będę odtąd pił. Tych, co na początku. Więc moim zdaniem te słowa wskazują, że Jezus nie pił. Dziwne by było, żeby pił kielich nowego przymierza.
A to swoje.
Krew, która się zmywa grzech.
Tak, bo on miał przelać krew, a nie wspominać śmierć pańską. On im pokazał, dał im i tłumaczył im, jak mają wspominać jego śmierć. Dał im chleb, żeby podzielili, tak? Połamał i dał im, to jest ciało moje, tak? To czyńcie na pamiątkę moją, tak powiedział. To wy czyńcie na pamiątkę moją. I kielich, gdy było po wieczerzy, mówi uczniom, aby z niego pili, Mateusza 26-27, Marka 14-23, zobacz, co jest napisane, Kasia. 14-23.
Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy.
Dał im i pili z niego kto? Oni wszyscy. Nie pisze, że Jezus pił. Dał im. On podziękował tylko i dał im. I oni pisze, że pili z niego wszyscy. Czyli wiemy jedno. Wszyscy 11 pili z tego kielicha. Łukasza 22:17. Jeszcze Ewa tutaj też pisze. Zobaczcie. 22:17. Tak, co jest napisane?
I wziąwszy kielich i podziękowawszy, że weźcie go i rozdzielcie.
Tak, tylko że to ma miejsce przy kielichu pierwszym, którego on otrzymał ten kielich. On go sam nie wziął, on został mu dany. I Jezus go przyjął, ten kielich, i powiedział co? Weźmijcie, a podzielcie między siebie. I też nie pisze, żeby, ale dodaje, że nie będę odtąd pił, tam jest dalej, tak?
To nawet taka logika podpowiada, że przy pierwszym kielichu powiedział, że już nie będzie pił, to drugiego na pewno nie mógł pić. Można byłoby dywagować, czy pierwszy pił. Tak?
No tak, ale właśnie... No tak,
to
właśnie
tak, ale na drugi jest wypuszczony, no ale tak nawet...
Ale nawet tak. Pierwszy pokazany jest... Moim zdaniem Jezus nie kosztował wina w czasie wieczerzy. W ogóle nie. Oni pili, nie było problemu, on nie.
To nie jest napisane, a drugi to jest nawet wykluczone.
Wykluczone, tak. Natomiast, no mówię, tutaj wyraźnie pisze, że nigdzie nie jest napisane, że Jezus za pierwszym razem pił, a drugim nie mógł, jak słusznie zauważasz, bo za pierwszym razem powiedział, że nie będę. No to nie mógł zmienić zdań. Tak.
No i powiedział, w Łukasza jest napisane, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
I wylewa się na odpuszczenie grzechów, to jest też ważne, w Mateusza. Więc mamy taki, jakbyśmy zestawili to, bo to ważny element. Chciałbym, żebyśmy jednak to szczegółowo zapisali. Ja wam podyktuję z wersetami, a wy sobie w domu sprawdzicie, bo mam gotowca to. I po wieczerzy Jezus bierze, po wieczerzy, piszcie, po wieczerzy i w nawiasie. Łukasza 22:20 i 1 Koryntian 11:25, że po wieczerzy. 22:20 i 1 Koryntian 11:25. Że to było po wieczerzy. Mamy jasną, klarowną informację, że gdy skończyli jeść. Jezus bierze lambano, to jest to inne słowo, czyli on sam bierze, to jest jego decyzja, że on bierze ten kielich, tak? Dziękuję i daje uczniom, aby pili z niego wszyscy. Jezus bierze kielich, dziękuję, daje uczniom i mówi, aby z niego pili. I to jest Mateusza 26:27. Mateusza 26:27.
Mateusza
26:27. I oni piją. I oni piją. Wszyscy. Mateusz, Marka 14:23. Kropka. Czyli tak. 14:23. Czyli po wieczerzy Jezus bierze kielich, dziękuje, daje uczniom, mówi, aby z niego pili i oni piją wszyscy. I kolejne zdanie to jest: wino, które piją, to krew Jezusa, nowego przymierza. Ja cytuję wersety, żeby to było bardzo dokładne, i sumuję te wszystkie opisy z trzech Ewangelii. I to jest tak. Wino, które piją, bo oni piją wino. Jezus mówi z owocu winorośli. On nigdzie nie mówi, że to jest ludzka krew. Mówi, nie będę pił z owocu winorośli, czyli daje im sok z owocu winorośli. Niektórzy mówią, że nie sfermentowany, okej, nie będę tutaj robił chemicznego wykładu. Moim zdaniem to było wino. Sok tam może wytrzymałby 3 godziny i tyle wszystkiego. Nikt tam nie wyciskał na bieżąco soku. Ale okej, ja się nie będę sprzeczał o to. Z owocu winorośli. I teraz tak. Wino, które piją, to krew Jezusa nowego przymierza. To jest krew, Jezus mówi, to jest moja krew nowego przymierza. Wino, które piją, to krew Jezusa nowego przymierza, która się za wielu wylewa, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Jeszcze raz. Wino, które piją, to krew Jezusa nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I to jest tak. Mateusza 26:28. I Marka 14:24. Czyli Jezus mówi o czym? O zawartości kielicha, tak? Mówi, to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale zobaczcie, Łukasz i Paweł, co mówią? Mówią coś o krwi? Zobaczcie, Łukasza 22:20. O czym mówi Łukasz? Ten kielich to nowe przymierze, czyli oni kładą nacisk we krwi. Nowe przymierze we krwi mojej, czyli Marek i Mateusz skupiają się na zawartości, a Łukasz się skupia na czym? Na kielichu, który jest czym? Nowe przymierze we krwi Jezusa. Czyli to jest metafora ewidentnie. Jeśli ktoś próbuje tutaj z wina zrobić fizyczną krew, to z kielicha musiałby zrobić fizyczne przymierze. Absurd. Bo kielich to jest naczynie, a nie przymierze. Tak jak wino jest winem, a nie krwią. Jezus podaje metaforę, symbol. Więc ten kielich to nowe przymierze w krwi Jezusa. Tak dosłownie jest napisane. Sprawdź jeszcze, Kasia. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. Łukasza 22:20 i 1 Koryntian 11:25. Paweł powtarza dokładnie to samo. I niektórzy sceptycy mówią tak, Paweł się znał z Łukaszem, Łukasz mu to wszystko opowiedział i dlatego oni identycznie piszą. Problem tylko polega, że tymi słowami zadają kłam. Przeczytaj weź, Kasia, z 1 Koryntian, albo kto szybciej znajdzie. 1 Koryntian 11:23 czy 24, już nie pamiętam.
Ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem.
Czyli Paweł jest kłamca w takim razie. Bo Paweł mówi, że przejął od Pana, a ktoś mówi, że Łukasz mu opowiedział. Tak, bo Łukasz gdzieś tam usłyszał, albo Paweł dla Łukasza opowiedział, tak? Że jeden od drugiego zna. Rozumiecie? To jest na tej zasadzie, że to jest Pan tak powiedział i zarówno Łukasz, jak i Paweł powtarzają to, co powiedział Pan. Więc jeśli nawet Paweł opowiedział Łukaszowi, tak? I Łukasz to zapisał, to jest słowa Pana. A nie, że oni się umówili, że tak było. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że Pawłowi to przekazał osobiście Pan, nie żaden z apostołów, tak? Że on to nie przejął od ludzi. I on wielokrotnie, kilka razy nawet, zaznaczał, że ja tego nie przyjąłem od ludzi. Więc mamy jeszcze jedno bardzo wiarygodne świadectwo oprócz Ewangelii.
Ale to chodzi o to, że to w kontekście Eucharystii teraz mówisz?
W kontekście substancjacji, Eucharystii, tak, tej powszechnej, tak, że...
Żeby Eucharystię to trzeba uniewiarygodniać pismo?
Czasami tak. Czasami tak. Trzeba kwestionować pewne fragmenty, żeby udowodnić inne. Natomiast ci, którzy kwestionują wiarygodność opisów Ewangelii, to mówią, że się po prostu tam niektórzy umawiali ze sobą. Marek z tym, że to podobne opisy, dlatego że się umawiali. A zobacz, mówi już Łukasz, mówi się nie umawiał z nimi, zobacz. Rozsypuje się to wszystko. Takie są argumenty, słuchajcie. No jak ktoś czytał Sprawa Chrystusa, taką książkę, List Robela, to on tam podaje, że takie argumenty ludzie wytaczają, żeby obalać. I on tam walczy z tym, tak? Takie argumenty podaje, ale takie argumenty padają ze strony sceptyków. Więc bardzo ważne, że kielich to jest nowe przymierze w krwi Jezusa, kielich, więc widzimy, że tu metafora, symbol się sam narzuca. Tak? Tak samo wino przedstawia krew Jezusa, która się wylewa na odpuszczenie grzechu. I mamy bardzo ważną rzecz, bo my świętujemy to, wspominamy śmierć pańską, dlatego zależy nam, żeby robić to dokładnie tak samo, tak? Nie mamy możliwości robienia tego tak wieczorem jak tu, robimy to w dzień, tak? Ale przynajmniej tego się staramy trzymać, żeby to, co robimy, jak się łamiemy, żeby było, no nie inscenizujemy tak jak tutaj wieczerzy, że to robimy, robimy to w innej formie, ale chodzi o wspominanie śmierci pańskiej i łamanie chleba i picia wina. To już studiowaliśmy wcześniej. Śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Studiowaliśmy to.
Jaki to będzie czas, jaki to będzie dzień, czy to będzie 3 tygodnie od ostatniej, czy 6 tygodni.
Ilekroć. Studiowaliśmy to zresztą.
Tak, ale ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę, że jak tu jest napisane o nowym przymierzu, to we krwi mamy.
Tak.
Czyli jakby to jest ze sobą powiązane i nie ma nowego przymierza bez
przelania
krwi Pana Jezusa.
Tak.
Na odpuszczenie grzechu.
Tak.
Czyli to jest po prostu
Jezus wyraźnie pokazuje, kiedy to przymierze wejdzie w życie.
Tak.
A list Hebrajczyków jak gdyby teraz pięknie się z tym koreluje, jeśli pamiętacie.
Tak.
Bo tam też było, że krew pieczętuje przymierze, tak? Ofiary krew. Pamiętacie ten fragment, który studiowaliśmy?
Czy ja może to trochę nie pokolę?
Tak?
Mi się rzuciło. Na pewno ta wieczerza nie była wieczerzą paschalną, bo tutaj rozdział 18-28, jak doprowadzają Jezusa do Piłata, to może chcą to zrobić wcześniej, żeby się nie skalać przed wieczerzą paschalną.
Przed Paschą, tak. Jeszcze do tego dojdziemy, słuchajcie. Na razie mamy tutaj tą wieczerzę i oni co zrobili, jak gdyby, i dlatego ja mówię tutaj, zapiszmy jeszcze, że w tym samym czasie, tak, mają miejsce rozmowa z rozdziału 14 Jana. To jest mniej więcej ten sam czas. To jest w tym samym czasie, w którym Jezus kielich daje im i mniej więcej w tym samym czasie jest ta przemowa z rozdziału 16. Dlaczego? Zobaczcie. Co Jezus tutaj mówi w rozdziale, przepraszam, w rozdziale 14, mieszam już. Sorry, wróć. Rozdział 14. Ma miejsce wydarzenia z rozdziału 14, mają miejsce. W czasie, kiedy jest kielich dawany uczniom, tak, to w tym samym mniej więcej czasie jest przemowa Jezusa to z rozdziału 14, bo to jeszcze jest zanim oni wyszli. I Jezus mówi bardzo ciekawe słowa, zobaczcie, od 28 wersetu do 31. Moim zdaniem to jest w pewnym sensie nawiązanie do kielicha. O czym Jezus mówi tutaj? Aż się to stanie. Co? No Jezus przy kielichu mówi. To jest krew moja, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. Tak? To jest ciało moje, które ja wydam, wcześniej powiedział, tak? Więc mi się wydaje, że to jeszcze, bo to wyraźnie wskazuje na to, że to jeszcze miało miejsce przed wyjściem. Rozdział 14, zobaczcie. Bo 31 werset mówi, Jezus to powiedział i mówi, wstańcie, pójdźmy stąd. Czyli no wcześniej nie mogli wyjść, bo dopiero teraz wstańcie i pójdźmy stąd, tak?
Chciałem zauważyć tak? jeden taki znaczący fakt w kontekście, co Artur też powiedział o Eucharystii ustanowionej w Kościele Katolickim, że tu jest, jak w wielu miejscach, jest bardzo poważny problem, bo Jezus mówi, to jest krew moja nowego przymierza, tak? A ta krew została wylana dopiero ileś godzin później. Więc pytanie, co pili, tak? Bo dzisiaj się twierdzi w kościele, jest przemiana i pije się krew Jezusa. Ale co pili uczniowie podczas tej wieczerzy, gdy krew nie była jeszcze przelana? No bo jeżeli to już była pierwsza przemiana, prawda, to o co?
Tak,
to jeszcze pili krew żywego Jezusa.
Tak.
Który jeszcze nowego przymierza nie było, ale to jest sprzeczność, bo oni korzystali z przymierza, które jeszcze nie było zawarte. To tak samo jak ty byś wziął kredyt w banku przed podpisaniem umowy. No kto ci da kredyt w banku? Jak można skorzystać z pieniędzy przed
pieniądze?
Wziąć już pieniądze, rozumiecie? To nikt nie widzi, że to jest przymierze.
Więc jak my to wierzymy, że jest to symbol, że w tym przypadku to jest symbol, ma to bardzo duże uzasadnienie, chociażby w tym fakcie, że Jezus mówi, to jest moja krew, a krew jeszcze nie była przelana. Więc musiał mówić w sposób, nazywając wino krwią i chleb, że musi to być w tym momencie symbol, bo inaczej jest całkowity błąd logiczny w tym rozumowaniu.
A kropkę na...
Tak? Że kielich to nowe przymierze, czyli poświadcza to, że rzeczywiście to są...
symbole, bo kielich nie może być przymierzem. Przymierze to jest umowa, a nie naczynie.
Tak, chodzi o to, żeby to jakby zwrócić uwagę na tą rzecz, bo to jest bardzo ważny aspekt, gdy rozmawiamy z członkami Kościoła katolickiego, gdzie oni mówią, że to jest krew, że to jest wino. Zadać im pytanie, co pili wtedy? Czy mogli pić krew obecnego Pana Jezusa, która to krew jeszcze nie została przelana? Czy mogli jeść Jego ciało, które jeszcze nie zostało wydane? Co jedli i co pili wtedy?
Iwonka, jak tam te nauczanie, że co oni tam pili? To było ustanowienie.
Słuchajcie. To jest niewygodne.
Słuchajcie, idźmy dalej w studium. Ważne jest co? Żebyśmy sami rozumieli, co to jest. My się uczymy tutaj. Czytamy dokładnie tekst i widzimy, co to jest. Z czym mamy do czynienia? Co zrobił Jezus? Co zaproponował? Co powiedział? Tak, żeby to wszystko miało sens. Tak?
Ja lubię zwrócić uwagę na takie rzeczy po prostu, bo wiem, że rozmawiamy z katolikami i te tematy się pojawiają.
Dobrze. Więc słuchajcie, mamy to, co się wydarzyło, czyli kielich. Jezus jeszcze mówi tą mowę z 14 rozdziału.
A z 15?
No już pójdźmy stąd.
Czyli to już po drodze mówi, tak?
Czyli wychodzi.
Tak, nie jeszcze. Mamy jeszcze, że śpiewają hymn. Tak? Także zapiszcie, że oni jeszcze śpiewają hymn, bo mamy trzy fragmenty, jak gdyby trzy Ewangelie o tym mówią.
I dalej od 15 rozdziału do 18 Jezus już nie płucze dalej, tak?
Ale wygląda na to, że w drodze.
Po drodze.
Gdy śpiewali hymn, weszli do rządu. Mateusza, który tam? 26:30.
Marka 14:26. I Łukasza 22:39.
Ciekawe, jaki hymn śpiewa.
Łukasza 22:39, dlatego że ja mam tak, wspólnie śpiewają hymn i wychodzą ku Górze Oliwnej nad potok Cedron. Dlatego ja zapisałem również Łukasza, bo w Łukasza nic nie ma o hymnie, ale jest o wyjściu. I Jana 14:31b również o tym mówi. Pójdźmy stąd. 14:31b, czyli druga część wersetu. Nie pisze gdzie, co, jak, ale wychodzą, tak? Dopiero 18 werset mówi, gdzie doszli. Tak, Marka 14:26, Łukasza 22:39, no i ten Jana 14:31b. No i teraz słuchajcie, mamy te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w drodze. A w drodze co się dzieje? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. I mamy tutaj fragment 31-35. Zobaczcie, co się dzieje w drodze.
Mateusza.
26, 31, 35. To się dzieje w drodze, zgadzacie się? To przeczytajmy, co się dzieje w drodze, ten krótki fragment.
Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzeczy mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie.
I ten sam fragment z Marka, 14 rozdział, 27 do 31.
Potem Jezus im powiedział: wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane: uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. Ale Piotr mu powiedział: jeśli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja. I powiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że dziś tej nocy, zanim kogo dwa razy zapije, trzy razy się nie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewnił: choćbym miał z tobą i umrzeć, nie wyprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy.
Ewangelia Łukasza, zobaczcie, w 22 rozdziale, od 39 wersetu, wspomina coś o tym, co było w drodze? Zobaczcie.
Nie. Nie, gdy przyszedł na miejsce, czyli...
Mamy tylko 39 werset, który informuje, że wyszli i opisuje już wydarzenia, gdy byli tam.
Tak.
I to na Górze Oliwnej, bo tam jest, tam był ogród, tam był i potok Cedron, ale to nie było tak, że jak oni przyszli w jedno miejsce, to byli w tym jednym miejscu, bo za chwilę czytamy, że Jezus się na bok odsunął, jak na rzut kamieniem, no to kilkadziesiąt metrów, no a kamieniem jak się zamachniesz, to tak no, można rzucić na paręnaście metrów, jak ktoś ma dobrą rękę, to i więcej, tak? Więc on musiał odejść tam, potem wrócił tam, tu był potok, ja jak patrzyłem na mapę, to tam na wzboczu był ten ogród oliwny, potok płynął w dole, na zdjęciu próbowałem patrzeć, więc tam nawet chodzenie, to po kilka minut gdzieś tam odejść, przyjść, tak? To nie było tak, że usiedli w jednym miejscu i wszystko mieli dookoła, i oliwki, tak, i potok Cedron, i jeszcze jednocześnie góra, no bo góra była obok. Więc tam to był taki teren nieduży, po którym oni się poruszali. Więc dlatego jak mówi, że przyszedł nad potok Cedron, to znaczy, że mógł z góry na przykład tam, gdzie się modlił, zejść nad potok Cedron. I był nad potokiem Cedron, chociaż już był na Górze Oliwnej. Bo jak popatrzyłem na ten teren, to nie jest tak, że oni tam cyknęli w jednym miejscu i się nie ruszali. Bo Jezus odszedł, żeby się modlić. Więc jak gdyby przyszli na tamte miejsce, które dla Judasza też było znane. Bo Judasz wiedział, gdzie oni się spotykali w samotności. I znał to miejsce. Więc Łukasza nie mamy nic opisane, ale mamy, słuchajcie, Ewangelię Jana, cały 15, 16 rozdział, na razie 17 zostawmy, bo nie chciałbym wam nic sugerować. Ale mamy 15, 16 rozdział cały, tak? Który ma miejsce, bo w rozdziale 18 czytamy, że przyszli z uczniami nad potok Cedron. Wyszli. Więc według mnie rozdział 15 i 16 ma miejsce w drodze. Inaczej mi się to nie dodaje po prostu. No nie dodaje mi się inaczej. Więc cała rozmowa, kiedy oni szli, to tam Marek i Mateusz opisują tą sytuację, kiedy Piotr kolejny raz się deklaruje, tak? A Jezus kolejny raz mu mówi: Piotr, nic z tego. I tak się mnie zaprzesz, ja ci to mówię. Tak? Więc mamy w drodze, co mamy? Najważniejsze wydarzenie. Piotr, bo kilka rzeczy ma miejsce, tak, w tej drodze. Ale ważne jakie? Co jest? Że Piotr kolejny raz deklaruje się ze swoją wiernością i tym razem robi to sam?
Nie.
Nie, robią to wszyscy razem z Piotrem. A Jezus kolejny raz mówi: Piotr, zaprzesz się mnie. I teraz, co jest bardzo ważne, chciałbym, żebyśmy zwrócili dokładniej uwagę na Ewangelię Marka, 30 werset, dokładniej, dlatego że Mateusz o tym nie wspomina. Ale Marek i owszem, przeczytajcie 30 werset z 14 rozdziału.
rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy pierwiej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się o mnie zaprzysz.
Widzicie? Bardzo precyzyjna informacja. Zanim kur dwa razy zapieje, czyli kur piał raz, potem była przerwa godziny półtorej, drugi raz, tak? Mówi, zanim kur dwa razy zapieje, to ty się trzy razy mnie zaprzesz. Trzy razy mnie się zaprzesz, a zanim kur dwa razy zapieje. Precyzyjna informacja. Tak, precyzyjna informacja. I tam mamy bardzo precyzyjnie pokazane, kiedy Piotr się zaparł pierwszy raz, a który raz się zaparł, jak kur drugi raz zapiał, tak? Bardzo fajnie jest to opisane i to jest bardzo precyzyjna informacja i ona nawet nam pokazuje mniej więcej, w którym to się czasie działo. Możemy to precyzyjnie wtedy sobie zobaczyć, ale nie musimy. Natomiast świetnie, bo widać prawie dokładnie, można dokładnie mniej więcej wyliczyć co do półtorej do dwóch godzin, kiedy to było. Bo łatwo wyliczyć, kiedy kurpiał. Kurpiał tuż przed świtem, już jak się widno robiło, to kurpiał drugi raz. Już tak szarzało. I koguty, co ciekawe, pieją o tej porze na całym świecie, nie tylko w Izraelu. Tak mają po prostu. Tak mają, no.
Jak jeszcze ciemno jest, to pieją?
Już jak świta, tuż przed świtem. Raz pieje, potem drugi nie. Kogut, jak już zaczyna widzieć, to zaczyna piać, bo oznacza teren. Że on tu jest panem. A jak jest ciemno, on nic nie widzi, cicho siedzi. Więc świta już. Tylko tak, najpierw robi się szarówka, kogut pieje, a potem drugi raz pieje po jakimś czasie. Ja mieliśmy kury w domu, to pamiętam. Po prostu, no. Że kilka razy rano kogut piał. To nie chodzi o różnicę, chodzi o porę doby. To nic, że porę doby. Nie, że wszystkie koguty w tym samym momencie, nie o to mi chodziło. Tylko o tej samej porze mniej więcej. Jak już jest, już jak się robi, widno, ale jeszcze przed wschodem słońca, tak? Okej, okay, nieważne. Wracamy do tematu. Czyli mamy tak, w drodze mamy, Piotr się zapiera, deklaruje się, że się nie zaprze i mamy rozmowę, słuchajcie, Jezusa, opisaną w Ewangelii Jana, 15-16 rozdział, tak? Wiecie, co mi jeszcze zasugerowało to, że to miało miejsce w drodze? Zobaczcie 16 rozdział, bo dużo jest czytania, ale 16 rozdział zobaczcie od 28 wersetu do 33. 16 rozdział, niech ktoś przeczyta.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego, oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że się od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisnąć będziecie, ale ufajcie.
Mateusza, 31. Wtedy mówił do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Podobnie mówi, nie? I oczywiście mogło to być w różnym czasie, w różnych miejscach, bo czasami studiujemy, że Jezus niektóre rzeczy powtarzał. Ale mnie jak gdyby, no jest to interpretacja, tak? Mi to wskazuje, że te jak gdyby wydarzenia miały miejsce w drodze, bo o podobnych rzeczach Jezus tutaj mówi. Aczkolwiek, no mówię, to jest interpretacja i wcale nie trzeba ją tak, że to musiało tak być, tak? Ale to mi wskazuje, że te wydarzenia z 15-16 rozdziału miały miejsce w drodze. I ja tak po prostu sobie zapisałem, no bo gdzieś musiałem to umieścić. No mam czasowo, pójdźmy stąd, tu zachodzi nad Cedron, no to nie mogłem tego wstawić w innym czasie, tylko w tym. No w innym miejscu by się tego nie dało. No musiałbym wtedy te fragmenty z tych dwóch miejsc. No nie pasowałyby. O. Więc w drodze mamy deklarację Piotra i uczniów, kolejne stwierdzenie Pana Jezusa i rozmowę, przemówienie Pana Jezusa z 15 i 16 rozdziału. W drodze mamy to.
No szli, to nie tak, że śniącowali do siebie. Mówię, że szli, to śniącowali do siebie.
Tak, rozmawiali ze sobą, no. Dzisiaj też ludzie chodzą i rozmawiają, nie? Nie idą w milczeniu. No tak, ale tutaj Jezus miał... No ale tu widzimy, że Jezus miał bardzo dużo rzeczy do przekazania im, a mało czasu. W 15 rozdziale mówi, że teraz wam to mówię, teraz jesteście przyjaciółmi, już was nie nazywam sługami. To była ostatnia chwila, bo wytrwaliście przy mnie do końca. Judasza już nie ma. Już Jezus nie jest ograniczony tym, że jest Judasz. Zostali tylko wierni. O czym mówi 17 rozdział, modlitwa Pana Jezusa, tak? Bo teraz pytanie, gdzie tą modlitwę wstawić? Dlatego teraz do tego momentu dochodzę, tak? I jak gdyby moim zdaniem na to, czy, kiedy ta modlitwa miała miejsce, ma duży wpływ to, co się działo nad potokiem Cedron, kiedy Jezus się modlił. Tam odszedł, uczniowie spali, tak? I chciałbym, żebyśmy właśnie teraz zostawili na razie ten 17 rozdział, żebyśmy nie próbowali go na siłę nigdzie wcisnąć, ale żebyśmy sobie zobaczyli teraz kolejne wydarzenia już nad potokiem Cedron. Bo to nie jest długi fragment, natomiast tam się ciekawe rzeczy dzieją nad potokiem Cedron. Tak? Więc mamy wydarzenia z Ewangelii Mateusza i rozdział 26 Ewangelii Mateusza od 36 wersetu. Na razie wszystko jest jasne, słuchajcie, na razie wam się wszystko układa, dodaję, nie jest problem, w miarę precyzyjnie, w miarę ogólnie, tak? Okej? Okay? Dobrze. I to tak będziemy dalej trzymać na razie. Więc mamy od 36 wersetu do 46. Niech ktoś przeczyta.
Mogę ja?
Tak.
Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, pójdźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wyda.
Okej. O czym tu jest mowa? Kiedy przychodzą do ogrodu Getsemane. Wiecie, co znaczy słowo Getsemane?
Tak.
Co?
Nie.
Tłocznia oliwek. Tłocznia oliwek. Więc Getsemane mógł się nazywać tylko miejsce, w którym rosły oliwki. Nigdy winogrona na przykład. Tłocznia oliwek. Tak wyczytałem, no, w słowniku. Getsemane to jest tłocznia oliwek. Ogród oliwny. Tak, Getsemani to jest ogród oliwny. Tłocznia oliwek. O tak, dosłownie. Tak. Więc co mamy tutaj opisane? Że kiedy przychodzą do ogrodu oliwnego, to Jezus, jakie jest jego odczucia? Spokojny jest?
Nie.
Nie, jest przestraszony. Zatrwożony jest napisane. Obawia się. Smętna jest jego dusza. I co robi? Tak, ale jak? Oddala się, bierze trzech uczniów, tak? Jakich?
Piotra i dwóch synów Zebedeusza.
Czyli wiemy, że Jana i...
Jakuba.
Jan i Jakub. i Piotra, mówi chodźcie ze mną, oddala się na pewną odległość i tam się modli, ale oddala się nawet od nich. Oddala się z nimi, a potem jeszcze od nich się oddala i się modli. I jakimi słowami się modli, słuchajcie? Ile razy oddala się i przychodzi do uczniów?
Trzy razy.
I za każdym razem modli się, oddalając się, tak? I jakimi słowami się modli? Zobaczcie.
Ojcze mój, jeśli może, niech mnie ten kielich mili. Przebrnij mi jako ja chcę, ale jako ty.
Trzy razy modli się tymi samymi słowami. Czyli co jest jak gdyby... Słuchajcie, no przypuszczam, że Pan Jezus dłużej się modlił, tak? Więcej słów wypowiedział. Takie mam wrażenie, chociaż to nie jest napisane, ale ewangelista skupia się na tym, co było najistotniejsze w modlitwie, tak?
40, tak? To nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?
Godzinę czasu. Ale tekst Pisma Świętego podaje bardzo ważną informację, że to, co było jak gdyby sednem modlitwy Jezusa, to była prośba do Boga o co? Do Ojca. Ale niech się Twoja wola dzieje. Czyli ta modlitwa była modlitwą człowieka, który co? Jak jest napisane? Smętna jest jego dusza aż do śmierci. Czuwający był. I co jeszcze? Smucić i trwożyć. Taki był stan ducha Pana Jezusa. W tym czasie, tak? Kiedy jest w Getsemanii. Pan Jezus się modli. No musimy napisać, tak? Że ten cały fragment mówi o modlitwie Jezusa do Ojca. Jezus jest zatrwożony, smutny i modli się do Ojca, żeby ten kielich go minął, ale niech się dzieje wola Ojca, a nie Jego. A uczniowie wszyscy zostali. Możemy napisać, że trzech razem z Nim poszło i śpią tam, tak? Nie mogą czuwać nawet godziny z Jezusem. I to trwa gdzieś mniej więcej około godziny. No przynajmniej tyle tutaj Mateusza. Zaraz zobaczymy, co jest Marka. Uzupełnimy sobie ten opis, tak? Nie kończcie jeszcze.
Nie, to trwało dłużej, bo po pierwszej modlitwie tak. Mówi, że godzina. Więc kolejna jakby...
No to kolejny czas, no ale... Minimum godzina, o tak powiedzmy sobie. Minimum godzina to trwało. Już zapisaliście? Tak? To teraz przeczytajmy ten sam opis z Marka. To jest 14 rozdział 32-42. Niech ktoś przeczyta ten cały opis i patrzcie, teraz śledźcie, czego nie mieliśmy w tamtym.
Ja mogę zadać?
No proszę.
I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba Ojcze, ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się.
Co nowego tutaj się dowiedzieliście w porównaniu z tamtym opisem? Jest jakiś nowy szczegół? Może istotny, może nie. Ale jest jeden szczegół. Bo opisy są prawie identyczne.
trzykrotnie.
Tak, ale to i tu, i tu jeszcze trzykrotnie. Natomiast jaki jest nowy opis? Z kim rozmawia Jezus? Zobacz. Ciekawe, nie? Że Piotra pyta. Piotr deklarował, że z nim na śmierć pójdzie. A on mówi, nie mogłeś ze mną czuwać? Przynajmniej nie spać? Ciekawe, że z Piotrem rozmawia, prawda? Z tym, który jak gdyby... Tak, i zastał ich śpiących, ale tutaj jest napisane, tam nie jest napisane szczegółowo, a tu widzimy, że Jezus przede wszystkim z Piotrem rozmawia. Tak, że do Piotra w Mateusza? Bo ja nie doczytałem. Że do Piotra mówi?
I mówił do Piotra.
O, to ja nie dostrzegłem tego.
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.
Jest.
Poczekajcie, bo ja tutaj... No to widzicie, ja przeoczyłem to.
I Jana, a wcześniej było, że syn Zebedeuszowy.
Tak.
No rozumiem, że to Darek pytał różniące szczegóły. No to...
O, widzicie, ja nie zauważyłem. To, no fajnie, to w takim razie ja tutaj się jak gdyby nie wykazałem spostrzegawczością. Wydawało mi się, że to jest nowy element, a jest on tam. Ale to i tak, myślę, moim zdaniem, ciekawy element, tak? Bo z Piotrem rozmawia ze względu na to, że jak gdyby, zobaczcie, no Piotr trzy razy jak gdyby tutaj się deklarował z taką chęcią wierności Panu Jezusowi, pomocy i jednak te zmęczenie wzięło górę nad ciałem, tak? I teraz przeczytajmy jeszcze z Łukasza. Tu będzie więcej szczegółów, słuchajcie. Łukasza, 22 rozdział. Od 39 do 46. Tu będzie kilka jeszcze elementów, których tam nie ma.
I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. A w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.
Jakie są tu elementy? A jeszcze wcześniej te popadnięcie w pokuszenie z powodu braku modlitwy mamy w tamtych opisach?
Tak.
W którym miejscu?
Mateusza 41.
I w którym miejscu ma to miejsce? Na początku czy na końcu?
Na początku.
Tak, a tutaj co mówię uczniom?
Módlcie się.
Więc jakimi tutaj uczniami w Ewangelii Łukasza Jezus rozmawia?
Z tymi trzema.
40 werset. Zobaczcie. Tak, dokładnie, z tymi trzema. Bo chodzi o to, że tych trzech już jest, słuchajcie. Tutaj w Łukasza Jezus rozmawia z tymi trzema, tylko 39 werset mówi o wszystkich, a tu już się Łukasz skupia na tych trzech. A sam oddalił się od nich. Od kogo się oddalił? Od tych trzech. Niby drobna rzecz, ale jednak ważna, że Łukasz się jak gdyby skupia tutaj na już tych trzech, którzy odeszli razem z Jezusem. I co dalej, słuchajcie, mamy? Co się dowiadujemy? Że właśnie co, anioł?
Tak.
I jak nazywana jest jego modlitwa w 44 wersecie? Jeszcze gorliwie się modlił. I co się jeszcze dowiadujemy? Tak. Czyli widzimy, że Pan Jezus bardzo mocno przeżywał to, co się miało stać. Nie było mu to obojętne. I nie podchodził do tego lekko. Tak, o tak, a co tam, tak?
Ten pot dokładnie był zmieszany z krwią. Bo jest coś takiego, że zające potrafią tak bardzo się bać, że na ich sierści pojawiają się krople krwi. Więc normalnie przeciętny człowiek pewnie by dostał zawału, zanim by się pojawiła krew razem z potem, ale tak w tym przypadku mógł to być tak wielki lęk, że
W każdym razie, co jest ważne, że Pan Jezus bardzo przeżywał to, co się miało stać. To było bardzo silne, ciężkie przeżycie, tak? Że Pan Jezus ten czas, kiedy się modlił, bardzo mocno przeżywał. Był zatrwożony, anioł go posilał. Słuchajcie, Bóg w ciele i anioł przy nim był, posłaniec Ojca i pocieszał go. I nie jest napisane, że było mu to niepotrzebne. Przecież to Bóg. Tak? Więc nie wiemy dokładnie, co tam się działo, ale jest wyraźnie napisane, że anioł z nieba umacniał go, ukazał mu się. Śmiertelny bój. To były bardzo trudne chwile dla Pana Jezusa. Bardzo trudne. Więc widzimy, jakie to było. Ta modlitwa, ona trwała jakiś czas, ponad godzinę, minimum godzinę, tak? Natomiast to było bardzo silne przeżycie. Pan Jezus wtedy na czym się skupiał? Na tym, żeby nie zrezygnować, tak? Jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż wiadomo, w Biblii, w innych miejscach mówi, że nie było nawet takiej wersji, że po to przyszedłem, tak? Ale Pan Jezus to był Bóg w ciele, tak? I miał przeżycia tak jak każdy człowiek, tak? Tylko że po prostu przeszedł je zwycięsko. Ale przeżywał, jest napisane.
Ale też chyba oprócz tego, że modlił się też ze swoich uczniów.
Zaraz, tutaj nie czytamy o tym. Tutaj o tym nie czytamy. Tutaj czytamy, żeby się oni z nim czuwali, tak? Zaraz właśnie dojdziemy do tego 17 rozdziału, zaraz Ewangelii Jana, chyba że tam jest, że modlił się za nich. Tu nie ma. Nie czytamy tutaj w tych trzech Ewangeliach, żeby się o nich modlił. Modlił się o to, żeby sam mieć siłę, żeby ojciec, jeżeli można, odsunął kielich, a jeśli nie, to niech jego wola się dzieje. Czyli jak gdyby kwestia się skupiała nad tym, co Jezus miał zrobić, tak, wynika z tych trzech Ewangelii. Że nad tym, co Jezus miał zrobić, tak, że bardzo to przeżywał, bał się, był poruszony, zasmucony tym wszystkim. I to było jak gdyby sednem jego modlitwy, żeby był umocniony, bo zobaczcie, czytamy, że anioł z nieba go umacniał, czyli on potrzebował umocnienia, pocieszenia takiego, tak? On jak gdyby no na sobie się skupiał, żebyście mnie dobrze zrozumieli, żeby wytrwać, tak? Potrzebował posilenia. Tak jest napisane, no słuchajcie, no tak jest napisane. I to ma miejsce właśnie tutaj. To jest cały ten taki, możecie sobie zapisać te trzy fragmenty, to po prostu jest cały taki blok. Nie będziemy go tam na części pierwsze, że ile razy tam przyszedł do Piotra, bo to też ciekawe, ale nie będziemy tego robić. Tylko teraz wraca... Słucham? Okej. Okay. Że trzy razy rozmawia, bo dwie Ewangelie mówią, że tylko dwa, że trzeci raz nie. Jedna podaje, że trzy razy rozmawiał, także to jest fajne. I teraz słuchajcie, wracamy do Ewangelii Jana, do 17 rozdziału. I przeczytajmy sobie ten cały rozdział. Co? Zobaczmy, czy w tym rozdziale są elementy tego przeżywania, które czytamy tam. Bo Jezus, pamiętamy, że trzy razy odchodził i trzy razy modlił się tymi samymi słowami. Tak? Czyli w każdej modlitwie powtarzały się te elementy przeżywania, strachu, pocieszenia. Tak? Za każdym razem modlił się tymi samymi słowami. I teraz przeczytajmy Ewangelię Jana, 17 rozdział, i czytając ją, zastanówmy się, czy ta modlitwa mogła mieć miejsce w czasie, kiedy Jezus tam się modlił, kiedy uczniowie spali, czy mogła mieć miejsce w innym czasie, ponieważ jak gdyby inne jest zachowanie Jezusa, inne są myśli, tak? Przeczytajmy i zastanówcie się, bo tu trzeba zinterpretować ten fragment. Bo nie jest napisane dokładnie, kiedy, jak gdyby jest w pewnym sensie, tak? Bo jest ten rozdział umiejscowiony przed 18.1, ale jak gdyby no, już spotkaliśmy się z miejscami, że jak gdyby były pewne rzeczy wyrwane z czasu i wstawione w tym miejscu, bo pasowało, tak? W innym kontekście, ale nie musiały być czasowo, chronologicznie. Trafiliśmy na takie miejsca, więc teraz musimy rozważyć, co ma sens. Więc niech ktoś przeczyta 17 cały rozdział. On jest znany, ale myślę, że fajnie go sobie powtórzyć. Kto by chciał czytać? No. Mogę przeczytać. Proszę bardzo.
Powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz Syna Zatracenia, by się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość pełną. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłeś im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
I jeszcze jeden werset.
To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi.
Przeszli przez potok Cedron, za potok Cedron. I teraz 17:1, zobaczcie. To powiedziawszy, co powiedziawszy?
A co wyżej?
A co wyżej?
Żeby mieli potok.
Bo co? Bo się rozproszą, tak? Zostawią Jezusa, ale niech się nie boją. Po tych słowach Jezus się modli. Teraz jak gdyby patrząc na kontekst, pamiętając o tym, jak wyglądała kwestia modlitwy Jezusa i gdzie się odbywała, powiedzcie mi, jak byście umiejscowili tą modlitwę z 17 rozdziału? Gdzie?
To jest modlitwa, którą Jezus się modli po drodze, przed modlitwą w tym.
No, kto jeszcze?
To jest jakby zupełnie inna modlitwa.
No, inna, to prawda. Tutaj dostrzegamy jakieś elementy strachu, obawy, troska, modlitwy o siebie. Ale troska o siebie?
Nie.
Tam mamy troskę, żeby wytrwać. Tak, Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. Krwawy pot. Tutaj jak gdyby zupełnie inna sytuacja. Tak? Troska o uczniów, ale w ogóle zero troski o siebie. Ja od ciebie, Ojcze, odchodzę.
Prośba, tak. jeżeli ojciec uwielbi Jezusa, tą chwałą, którą miał przed, to chciałby, żeby uczniowie byli z nim i oglądali jego chwałę.
No więc dobrze. Okej, propozycja. Jak myślisz, gdzie ta modlitwa miała miejsce? Kiedy? Mniej więcej kiedy?
Przed tym.
Przed tym, kiedy Jezus poszedł się modlić z trzema uczniami, czy później? Czy w trakcie?
Zdecydowanie
wcześniej.
To można by było powiedzieć, że w tym momencie, jak Jezus mówi do uczniów o tym zapieraniu się, prawda, i tak dalej.
To się rozproszą.
To się rozproszą, to co już mówiliśmy.
No, kto jeszcze ma jakieś zdanie? Mówcie. Jak wam się wydaje? Tak, Stasiek mówi, że to wtedy, kiedy poszedł z trzema apostołami na górę. A gdzie poszedł na górę? Gdzie to było? Jak się to miejsce nazywało? Rozumiem. A gdzie było Getsemane? Nad potokiem Cedron. To w takim razie werset 18:1, co mówi? Że po tej modlitwie co się stało? 18:1.
Wyszedł za potok Cedron.
Gdzie był ogród?
Gdzie był ogród? To kiedy doszedł do ogrodu? Po modlitwie czy przed modlitwą?
Po modlitwie.
Ale jeszcze jeden jest element. Jeszcze próbuję wam pokazać jedną rzecz, że to nie jest takie proste. Dlatego, że werset 18:1 może mówić o wydarzeniu, kiedy Jezus z modlitwy wraca z powrotem do uczniów nad potok Cedron. Rozumiecie? Więc to jak gdyby ten werset 18 można zinterpretować na dwa sposoby. Kiedy doszli nad potok Cedron, albo kiedy Jezus wraca z tej modlitwy z powrotem tam, gdzie są pozostali uczniowie. Można to na dwa sposoby zinterpretować ten werset. Natomiast pozostaje... Słucham? No oni przyszli nad potok, Jezus się trochę oddalił, więc jak gdyby to, że wrócił, mogło, można i tak zinterpretować, no można tak zinterpretować i nie będzie to pozbawione sensu. Natomiast jeszcze jest 33 werset 16 rozdziału. Więc to, co Stasiek mówi, nie jest takie abstrakcyjne, że rzeczywiście ta modlitwa mogła się w tym czasie też, kiedy Jezus tam był z uczniami. Natomiast musimy popatrzeć, co było jak gdyby sednem modlitwy wtedy, a o czym jest modlitwa tu? Czy mogła nagle tak szybko nastąpić zmiana, czy jednak to było troszeczkę przerwy, kiedy Jezus doszedł, tam odszedł i tam się już tworzył, tak? Kiedy tam to już było tuż przed aresztowaniem. Bo jedni twierdzą, że ta modlitwa miała miejsce w czasie, kiedy Jezus się modlił, tak? Tam, na górze. Taka jest koncepcja. A druga koncepcja jest, że ta modlitwa miała miejsce, kiedy oni już dotarli praktycznie na miejsce prawie, kiedy już się skończyła ta rozmowa i byli prawie na miejscu. I ta modlitwa miała miejsce przed tym, tuż przed tym, gdy Jezus zostawił uczniów, mówi chodźcie ze mną i poszedł na górę się modlić. I druga koncepcja jest taka, że ta modlitwa, tak zwana arcykapłańska, miała miejsce wcześniej niż modlitwy Jezusa już tak o siebie, tak? Wcześniej, bo ona ma inną tematykę, inna jak gdyby jest... Jak czytam to, to nie widzę Jezusa przerażonego w 17 rozdziale. Nie widzę Jezusa modlącego się, pocącego się krwawym potem. I wydaje mi się, dlatego wydaje mi się, patrząc ze słów, które wypowiada, że ona jednak miała miejsce wcześniej. Ale oczywiście jest to interpretacja. Podaję wam dwie. Sami zdecydujcie, która jest lepsza. No ja tu nie będę jak gdyby... Nie ma sensu tutaj, wiecie, kruszyć kopii o to. Natomiast bardziej mi to pasuje, że to miało miejsce wcześniej, przed tamtymi wydarzeniami z tych trzech Ewangelii. Ale oczywiście nie było to w czasie drogi, że Jezus tam szedł. Mi się wydaje, że to już było pod koniec. Oni już się zbliżyli, zatrzymali się, Jezus się pomodlił, doszli już do potoku Cedron, tak? I wtedy Jezus jak gdyby wtedy mówi, chodźcie ze mną do trzech uczniów i poszli się modlić. Tak bym widział tą wersję, aczkolwiek nie upieram się przy niej.
W Ewangelii Mateusza jest napisane przed tymi modlitwami trzema Pana Jezusa do Ojca, że jego dusza jest smętna aż do śmierci, że trwoży się i aż do śmierci już smętna.
Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie. Tam przychodzi już obawa, strach. Jak czytam modlitwę arcykapłańską, to nie widzę kompletnie strachu tutaj. Może nie dostrzegam czegoś, ale ja czytam tu troskę o ludzi. Ktoś, kto nie myśli o sobie, ale myśli o tych, których zostawia. Rozumiecie? Natomiast jak czytam tamte wydarzenia, to widzę, że Jezus już się skupia na tym, żeby samemu wytrwać. Że przechodzi próbę, potrzebuje posilenia, rozmawia, modli się do Ojca i jest smętny. Nie dostrzegam tego tutaj, dlatego doszedłem do wniosku, że bardziej mi tutaj, jak gdyby, że to jest wcześniej.
No tutaj raczej mówi za wszystkimi uczniami, którzy z nim byli, tak?
Mhm. Ale wspomina, zobacz, Judasza,
i
którego
też,
już nie ma, tak?
Też o tych, którzy
uwierzą. Ale w ogóle o sobie nie mówi, zobaczcie, w trosce, że
pan... Chodzi o to, że gdyby oczy mówił tylko z trzema, to tak trochę...
No też jak gdyby, tak, ale poza tym dla mnie uderzające jest to, że jest zupełnie inna forma wypowiedzi. Ja tu nie widzę strachu Jezusa, nie o sobie, natomiast co jest ważne, jak czytamy tam te trzy opisy modlitwy w oddzieleniu, to Jezus za każdym razem, kiedy wracał i odchodził, modlił się tymi samymi słowami, czyli widzę jedno. Trzy razy Jezus się modlił, ale w żadnym z tych trzech razów nie był spokojny. O, już mi przeszło i teraz się pomodlę uczniów. Nie, trzy razy się modlił, mówi, smętna jest moja dusza do śmierci. Że on trzy razy się modlił, ale trzy razy tymi samymi słowami, czyli trzy razy ciągle przeżywał to samo. Obawę o to, tak, o siebie. No tak w przenośni, żebyście mnie zrozumieli, że tu jakieś ryzyko było, że Jezus czegoś nie zrobi, bo czytamy, że nie. Natomiast on jako człowiek to przeżywał. To był Bóg i człowiek, więc musimy tutaj zobaczyć, że Jezus przeżywał jako człowiek, nie jako Bóg. Tak, wiedział, że czeka go śmierć. I to śmierć męczeńska. I bał, bał się, no też niedobre słowo, ale obawiał się o to, żeby to dobrze wszystko było, tak jak trzeba, tak jak Ojciec zamierzył. No tak czytamy, jest tak napisane i musimy to po prostu przyjąć to w tekście, że Jezus się obawiał, bał się.
Był 100% człowiekiem.
No tak, był 100% człowiekiem. Nie był niby człowiekiem, tak jak to niektórzy próbują udowodnić i mówić, że był w specjalnym niby ciele, nie ciele ludzkim. Tak. Dlatego mi wychodzi tutaj, że to miało wcześniej. Aczkolwiek myślę, że już możemy dalej pójść do rozważenia.
To, co już rozważaliśmy, czytając Ewangelię Jana kiedyś, tak? To, co mówił Pan Jezus, o co chodzi, mniej w tym momencie istotna jest ta kolejność, którą na 100% nie jesteśmy w stanie stawić.
Dlatego mówię, ważne, że tak, miało to miejsce po wyjściu z wieczerzy i przed
przyjściem Judasza.
A czy wstawicie to przed modlitwą na górze, czy w trakcie, czy po, to już wasza sprawa. Jak wam bardziej pasuje? Mnie bardziej pasuje wcześniej. To mi się dodaje zresztą tekstu z rozmową Jezusa z 33 wersetu 16 rozdziału. Inaczej mi się, nie mógłbym inaczej wpisać, bo musiałbym zrobić wbrew temu, co widzę. Aczkolwiek, no mówię, zapiszcie jak chcecie. Ogólnie nie macie pewności, zapiszcie, że to miało miejsce w tym mniej więcej czasie. Jak chcecie. Ważne, żeby nie umiejscawiać tego w czasie wieczerzy, tak? Ani po aresztowaniu, bo to już będzie błąd, bo to nie wynika kompletnie z tekstu.
Tak. I nie w czasie modlitwy.
Dokładnie. I teraz słuchajcie, mamy aresztowanie. Zapiszcie i mamy aresztowanie. Zaczniemy aresztowanie, bo mamy już tylko 20 minut, a nie chciałbym przedłużać, bo i tak pewnie dużo informacji. I mamy aresztowanie. I chciałbym teraz, żebyśmy to aresztowanie rozpoczęli od rozdziału, od Ewangelii Jana, od rozdziału, no właśnie, XIII, XXVII i XXVIII. Bo tu jak gdyby zahaczamy o ten punkt, tak? Co się potem działo, ale tu jest pewna informacja. 27, 28, 13. Niech ktoś tylko przeczyta.
bo zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł.
Czyń, co masz czynić. Czyli wiemy, że Jezus, Judasz wyszedł i co zrobił?
Miał czynić.
Gdzie poszedł? Zorganizować. I oni byli jeszcze na wieczerzy. A on poszedł, zorganizował oddział i gdzie przyszedł? Na wieczerze? Już wiedział, że nie będzie ich. Wiedział, gdzie pójdą. I teraz mamy 18 rozdział, 2 werset. I 3.
Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami, z orężem.
Okej. Czyli Judasz przychodzi tam. Teraz chciałbym, żebyśmy ten fragment cały, który mówi o aresztowaniu, przeczytali z wszystkich 4 Ewangelii. Mhm. Czyli mamy aresztowanie. I teraz aresztowanie przeczytamy sobie i wynotujemy przynajmniej główne momenty, tak, elementy tego wydarzenia i uzupełnimy sobie. Będziemy każdą Ewangelię czytać i uzupełniać. Okej?
Okay?
Więc teraz mamy Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 47 do 56.
Mogę przeczytać.
Proszę.
A gdy on jeszcze mówił o to, nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludów. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuje, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, jak na zbójcę wyszliście z mieczami, kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie tłumaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli.
O, mamy kilka rzeczy i teraz jak będziecie pisać, to chciałbym, żebyśmy zanim zaczniemy notować, przeczytali jeszcze opis z Marka. Wtedy będziemy sobie notować. Mamy opis Marka 14, rozdział od 43 do 52. Kto to przeczyta? Artur, proszę.
I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami, kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł, mistrzu, i pocałował go. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich, jak na zbójcę przyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł na
nim. Mhm. I jeszcze Łukasza. 22 rozdział. Czyli co już mamy? Patrzcie. Pierwszy element tego, taki strategiczny, który się powtarza, jaki? Cała zgraja.
Tak.
Judasz pocałunkiem wydaje Jezusa. Co się potem dzieje?
Pojmują.
Tak. I co się dalej dzieje? Tak, jest, dowiemy się, że kto? Już Piotr, wiemy z jednej, że Piotr, drugi, że nie. i jednemu ze sług. Obcina ucho. I co jeszcze się ważną rzecz dowiadujemy? Dlaczego tak go aresztowali?
Aby się wypełniły.
Dokładnie, że co? Że ze zbójców będzie policzony. Czyli patrzcie, te ważne elementy mamy. To jest najistotniejsze w tej chwili tutaj. Po pierwsze, że Judasz wydaje pocałunkiem Jezusa i przychodzi ze zgrają z mieczami i kijami, niepokojowo. Aresztują Jezusa, Jezus się daje aresztować.
Uczniowie uciekają.
To na koniec. Tak, ale Piotr obcina ucho. Jezus mówi, żeby się wypełniły pisma, dlatego takie aresztowanie i uczniowie go opuszczają. Czyli sprawdziło się, co Jezus mówi. I teraz czytamy Ewangelię Łukasza i zobaczymy. Tak, ale to jest jeden z elementów ucieczki. To jest szczegół. Czytajmy teraz Łukasza. 22 rozdział, 47-53.
A gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz. I ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątyni i starszych, którzy podeszli do niego: Jak na zbójcy wyszliście z mieczami i kijami, gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności.
Co tu mamy jeszcze? Element jaki?
Że uzdrowił ucho.
Tak, że uzdrowił ucho. I jeszcze co ważne? Uczniowie pytają, bić mieczem? I zanim Jezus zdążył cokolwiek powiedzieć, to już Piotr obciął ucho. Oni pytają, ale nie czekają na odpowiedź. Zobaczcie. Raptusy, tak? A potem wszyscy uciekli. Czyli jak gdyby to nie było z inicjatywy Jezusa. A Jezus uzdrowił to ucho. Mamy element, że uzdrowił go. Tego nie ma w tamtych, tak? Ewangeliach. A tu jest. Czyli mamy, że Jezus jeszcze w międzyczasie zdążył uzdrowić tego człowieka, a mimo wszystko go aresztowali. Zapisujcie to już teraz, możemy zapisać, bo zaraz jeszcze Ewangelię Jana mamy, ale tam sobie dopiszemy później, tak? Bo słuchajcie, jak nie wiem, jak notujecie, ale notujcie sobie cały blok, to już nie ma znaczenia, jak tam chronologicznie to ułożycie. Wszystko miało miejsce w tym samym czasie. Czyli mamy tak po prostu. Judasz ze zgrają przychodzi i pocałunkiem wydaje Jezusa. To jest ważne. Pocałunkiem. Piotr obcina ucho, a Pan Jezus uzdrawia tego człowieka i mówi, żeby nie walczyć o niego. Że on nie chce tutaj walki. Zaznacza to. Czy nie myśli, że legion aniołów bym tu mógł mieć, ale ja nie chcę, bo musi się wypełnić pismo. I co jeszcze mówi? Że aresztowanie to odbywa się dlatego w taki sposób, żeby się pisma wypełniły. I uczniowie uciekają po tym wydarzeniu. Pamiętacie, Jezus mówi, będziecie rozproszeni, wszyscy mnie zostawicie. Zgadza się? Sprawdziło się. Czyli jak to zapiszecie, to teraz czytamy Ewangelię Jana. Tu troszeczkę więcej elementów jest takich, których tam nie ma, ale one się uzupełniają. Możemy już czytać, czy jeszcze nie? Czekaj, ja poczekam. Jeżeli notujecie, to ja poczekam. Bo i tak na tym kończymy. Przeczytamy tutaj Jana, wynotujemy i na dziś koniec. Już jest 10 minut zostało. Artur, od 1 do 12.
To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyśmiało, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nim i Judasz, który go wydał. Więc gdy im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Powiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go.
Kiedy związali Jezusa? Na koniec. Nie? Ciekawe. Tego poprzedni nie mówią. Ale co ma miejsce w międzyczasie? Zobaczcie, czego tamte Ewangelie nie mówią.
Jezus zapytał, kogo szukacie.
Padają przed Jezusem. Wszyscy padają przed Jezusem. Tamte Ewangelie tego nie podają. A tu jest, że wszyscy padli przed Jezusem. Tak. Ciekawe. I to ma miejsce. Ma miejsce również uzdrowienie. Oni widzą uzdrowienie tego człowieka. Jak on się nazywał, dowiadujemy się. Malchus. Tam nie ma, tu wiemy. Malchus. Czyli Jezus uzdrawia Malchusa. Ten człowiek ma imię. Jeszcze się z jego rodziną spotkamy później. I co jeszcze? Ciekawe jest.
Słowa, jakie miały się wypełnić. Nie
tak.
Żadnego z tych, który mi dał.
Tak. O co Jezus prosi?
Żeby zachował ich.
Tego tamte nie mówią. Jezus prosi o swoich uczniów, żeby ich zostawili w spokoju. I mamy cały obraz. Może nie ułożone punkt po punkcie chronologicznie, ale to ma w bardzo krótkim czasie miejsce, więc te są wydarzenia razem się dzieją. Czy taka szczegółowość wam wystarczy? Tak? Bo jeżeli to, co... To
omawialiśmy też przy okazji Ewangelii Jana.
Zgadza się, natomiast mówię, chodzi o szczegółowość, bo jeżeli taka szczegółowość jak dzisiaj wam wystarczy, to dalej będziemy tak iść, bo no, ja mam to wynotowane tak punkt po punkcie, wydarzenie po wydarzeniu, słowa po słowach, tak? I to by dużo dłużej trwało i wcale nie musiałoby być dla wszystkich tak interesujące, tak? Więc jeżeli ta forma, tak jak dzisiaj, jest super, to tak idziemy dalej. Tak? Rafał kiwa głową,
tak,
a wy?
Tak.
Okej. Okay. Tak. Także na dziś kończymy, słuchajcie.